On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym cyklu spotkań. Mamy kolejny, można powiedzieć, rok ewangelizacyjny. Zaczął się rok szkolny. Zaczynamy też nasze spotkania comiesięczne w ramach tego tytułu On wspomoże swoje wierne sługi. Kontynuujemy to pod tym tytułem właśnie, bo chciałbym Państwu cały czas opowiadać o tym, jak Pan Bóg działa przez różnych ludzi w historii. Ta audycja, którą dzisiaj nagrywam, przygotowywana była w miesiącu sierpniu. Mamy październik, minęło 2 miesiące. Gdy zaczynałem myśleć o osobie, o bohaterce dzisiejszego dnia, no zupełnie nie zdawałem sobie sprawy, że będzie to temat aż tak aktualny dla nas. Mianowicie kobieta, o której zaraz Państwu opowiem, jest kobietą skandalistką. Za życia wielu ludzi nie potrafiło się do niej odnieść. Wielu ludzi zastanawiało się, czy to rzeczywiście katoliczka, czy może feministka, może anarchistka, a może jeszcze inne izmy można było jej dołożyć do nazwiska. Na pewno wielu biskupów zastanawiało się, czy jest to osoba godna naśladowania. Wielu ortodoksyjnych katolików twierdziło, że jest to wręcz protestantka, a marksiści mieli ją za swoją siostrę. Proszę Państwa, dzisiejsza bohaterka dnia, Dorothy Day. Osoba, która pewnie jest Państwu zupełnie nieznana, chyba że Państwo oglądali bardzo uważnie pielgrzymkę papieża Franciszka do Stanów Zjednoczonych, ponieważ on o niej tam mówił kilkakrotnie. O tej służebnicy pańskiej, czyli to jest tytuł kobiety, której proces kanonizacyjny jest otwarty, więc jest obecnie na etapie analizowania jej cnót heroicznych i poszukiwania cudów w jej intencji. Papież Franciszek wręcz pokazywał ją w Stanach jako pewien wzór na dzisiejsze czasy. Kim była ta kobieta i dlaczego jest aż tak osobą dwuznaczną? Chrześcijanin nie powinien być dwuznaczny. Chrześcijanin powinien być, wiadomo, tak, tak, nie, nie. A wielu ludzi, patrząc na jej życiorys, zastanawia się, czy to rzeczywiście osoba, która jest godna naśladowania. Proszę Państwa, kobieta ta urodzona 8 listopada 1897 roku w Brooklynie, czyli koniec XIX wieku. Brooklyn, część Nowego Jorku, to jest ten Nowy Jork kapitalistyczny, jeszcze przed czasem jakichkolwiek praw pracowniczych, prawda? Przed czasem jakiegokolwiek myślenia o tym, że poza pieniądzem może być cokolwiek innego ważnego w życiu. Ona urodziła się w rodzinie protestanckiej. Ojciec był protestantem, matka była protestantem, żadnych korzeni katolickich. Jej ojciec był protestantem z nazwy. W zasadzie cały jego protestantyzm opierał się na krytyce katolicyzmu. Był bowiem dziennikarzem i w swoich artykułach wielokrotnie wyśmiewał katolików, zwłaszcza hierarchię, zwłaszcza biskupów. Ostatnio ktoś mądry mi powiedział, że żeby zobaczyć Chrystusa w kościele trzeba mieć wiarę, żeby zobaczyć Chrystusa w księżach trzeba mieć większą wiarę, a żeby zobaczyć Chrystusa w biskupach trzeba mieć największą wiarę. Człowiek ten nie miał wiary, aż tak dużej. No i całe dzieciństwo Dorothy wychowywała się pod pieczą ojca, który pajał jej, nawet można było użyć takiego prostego stwierdzenia, nienawiść do katolików. Ona no, nie złapała religii, jakby będąc dzieckiem, tak? Ojciec jej nie powiedział, że to jest coś ważnego. Ojciec jej powiedział, że to jest jakaś taka, można powiedzieć, idea i ona w ten sposób również funkcjonowała, że chrześcijaństwo to tylko jakaś idea, która nie ma nic wspólnego z wiarą w Boga żywego. Dlatego też bardzo szybko, jako młoda osoba, porzuca tą ideę, pozostawia ją. Idąc, no już w wieku może 17 chyba lat, zapisuje się do partii socjalistyczno-komunistycznej Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to nie była Rzeczpospolita Polska, która doświadczyła sąsiedztwa kraju rad, a nawet wojny w 1920 roku z krajem rad i wiedziała, czym to pachnie. Z ich perspektywy komunizm był walką o dobra socjalne, walką o lepsze jutro. I ona, jako ta młoda dziewczyna, na początku XX wieku, żyje tymi ideami. Widzi biedę, widzi cierpienie, widzi nierówność społeczną i chce ją pokonać, tak? Chce znaleźć sposób na to, żeby to, co widzi, zniknęło. A tak jak wspomniałem, Stany Zjednoczone tamtego czasu to Stany Zjednoczone przemysłowe z pełną wolnością gospodarczą, bez żadnych praw pracowniczych, z wyzyskiem człowieka przez człowieka. Jeżeli człowiek był całe życie zdrowy i pracował, to mu się naprawdę żyło całkiem nieźle. Takie na przykład w fabryce Henry'ego Forda. Ale jeżeli po drodze mu się coś stało, a mogło się stać, ręka, noga, cokolwiek, złamanie, choroba, zostawał na marginesie społecznym. Nikt się nim nie interesował, poza tymi, którzy byli filantropami. I tutaj zaraz też o tym będziemy mówić. 10-godzinny czas pracy, 11-godzinny czasami. Henry Ford był pierwszą osobą, który wpadł na to, żeby to był 8-godzinny dzień pracy, wprowadził to w swoich fabrykach, ale absolutnie nie interesowało go dobre pracownicze, tylko proszę Państwa, doba nie dzieli się na 3 10-godzinne zmiany, tylko na 3 8-godzinne zmiany, dlatego też, żeby fabryka pracowała 24 godziny na dobę, wprowadził 8-godzinny tryb pracy. Zarobił na tym, tak? Pracownicy byli bardzo szczęśliwi, bo w innych fabrykach pracowali po 10 godzin, a tu za te same pieniądze pracowali 8, no to dla nich to było cudowne doświadczenie, ale on był bardzo szczęśliwy, bo w tych innych fabrykach 4 godziny fabryki nie pracowały, tak? Była tak zwana cisza nocna, tak? Te fabryki 4 godziny stały i nie przynosiły zysku. Henry Ford nie mógł sobie na to pozwolić. Jego fabryki działały non-stop. Non-stop, dzięki czemu miał więcej pieniędzy. Więc tutaj Dorothy Day, jak na studiach, zapisuje się do Partii Socjalistycznej, zaczyna być aktywistką. Aktywistką i jednocześnie dziennikarką. Fakt faktem, po ojcu odziedziczyła talent do dziennikarstwa. Uczciwie powiedzmy, przewyższyła ojca w talencie do dziennikarstwa, tak? Jej krytyka polityczna, jej analizy społeczne, teksty na temat nierówności w tej rzeczywistości, w której żyła, są naprawdę bardzo dobre, tak? Jak na tamte czasy to jest dziennikarstwo, no, bardzo, bardzo wybitne, można nawet powiedzieć, tak? Pan Bóg jej dał talent. Zaczyna pisywać do gazet socjalistycznych. Social Worker. Taka była gazeta, która była typowo czerwoną gazetą socjalistyczną. Tam też zaczyna walczyć, ale ona przede wszystkim walczy, zostaje pacyfistką. W 1917 roku Stany Zjednoczone przystępują do wojny. Do wojny, pierwszej wojny światowej. Zaczyna być zaciąg do wojska i ona jest tą aktywistką, ich było naprawdę bardzo dużo w tym czasie, zwłaszcza kobiet, która protestuje w Waszyngtonie przeciwko wojnie. Twierdzi, że wojna jest absurdem, że nie można jej toczyć, że no, żaden człowiek cywilizowany nie powinien zabijać drugiego człowieka. To były takie marsze bardzo niepopularne wśród większości społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo jednak większość społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, co ponoć jest do dzisiaj, tylko z perspektywy zza oceanu i perspektywy lewicowej telewizji tego nie widać, ale większość społeczeństwa Stanów Zjednoczonych to jest społeczeństwo konserwatywne. Takie, które uważa, że jeżeli jest przyczyna do wojny, to tą wojnę się toczy, tak, a nie oddaje się pole. I ona, idąc na te marsze, na te protesty, nie tylko ryzykowała więzienie, do czego zresztą zaraz dojdziemy, ale fizyczne ataki, bo te kobiety były często obrzucane, nie tylko przez mężczyzn, żeby była jasność, ale też przez kobiety, te konserwatywne kobiety, nazwijmy to tak, nie szukajmy tam jakiejś wiary, bo to były albo protestantki, albo katoliczki, albo baptystki, albo wszystko jedno, obrzucane były na przykład kamieniami, tak, więc fizyczny atak na nie też następował. I ona w tym czasie ląduje w więzieniu i w więzieniu policjant jej mówi, że jest śmieszna i że jest absurdem to, co robi, ponieważ każdy może skandować i ona tak naprawdę zrzuca odpowiedzialność, on to zresztą taki wykład im zrobił, zrzuca odpowiedzialność za kraj, nie robiąc nic, tylko kontemplując, że jest tak źle i jęcząc. I ona jako jedna z niewielu tych aktywistek stwierdziła, ej, ten facet ma rację, to znaczy ja coś muszę robić, żeby móc krytykować i żeby móc być na nie, to muszę robić coś na tak, muszę coś dać siebie. I ona zaczyna też działać w pomocy właśnie tym ubogim. Jeszcze jako socjalistka, komunistka. W tym czasie oczywiście socjalizm, komunizm to jest oderwanie od tradycyjnej rzeczywistości, a zawsze się odrywamy od tradycyjnej rzeczywistości. To tak historia uczy w 95% przypadków. Łączy się to z rozwiązłością seksualną, no bo rodzina i stałość seksualna to jest, można powiedzieć, ortodoksja, tak? No więc jeżeli się odrywamy od ortodoksji, to na całego i wtedy wchodzimy w rozwiązłość seksualną. Tango mrożka, proszę sobie przeczytać, no tam to jest najlepiej pokazane, tak? Wchodzimy w rozwiązłość właśnie seksualną i ona zaczyna mieć różnych tych partnerów seksualnych, zaczyna wolna miłość, nie, małżeństwo to przeżytek i tak dalej, po drodze jako typowa dziewczyna, czy też, no, można powiedzieć, typowy człowiek, tak? Każdy w końcu dochodzi gdzieś do takich kiedyś emocji, zakochuje się po prostu. W jednym też z marksistowskich intelektualistów tamtego czasu, tak? Zaczynają mieć romans. No jak jest romans, to często jest ciąża. I ta ciąża jej się przytrafia. Wtedy, gdy zachodzi w ciążę, jej partner, użyjmy tego słowa, którego zresztą nie znoszę, ale pasuje tutaj, jej partner robi jej wykład, ideologiczny wykład, logiczny wykład, zawsze aborcjoniści mają pełno logicznych argumentów, że ona chce mieć to dziecko, to jest skandal. Bo po pierwsze, rodzina to przeżytek, po drugie, oni mają misję zmieniania świata, więc dziecko jest kulą u nogi, a po trzecie, tak naprawdę, jeżeli ona to dziecko chce, to on odchodzi, bo on jest stworzony do większych rzeczy. I ona idzie i dopuszcza się aborcji. Zabija dziecko w sobie. Miał czekać na nią przed kliniką aborcyjną. Zostawił jej list, w którym stwierdził, że doświadczenie tego, że ona w ogóle myślała o tym, żeby to dziecko urodzić, udowodniło mu, że ona nie jest aż taka lewicowa, cudowna i tak dalej, żeby sobie darowała, bo on ma świat do zmieniania, tak? Ma większe rzeczy do robienia, więc ją zostawia i najlepiej, żeby sobie, nie wiem, kogoś znalazła, pożyła, odreagowała. I ona tak robi, rzeczywiście. Wychodzi za mąż, za bardzo bogatego człowieka. Jadą w podróż poślubną po Europie, tam balują. Po powrocie do kraju biorą rozwód, czyli całe małżeństwo, no tam trwało kilka miesięcy, tak? W życiorysie jest napisane, że to było nieudane małżeństwo, ale to nie było nieudane małżeństwo, tylko to było małżeństwo dla zagłuszenia sumienia, tak? Seks plus zwiedzanie plus rozrzucanie pieniędzy miało jej zabić poczucie winy, które nosiła w sobie. I proszę Państwa, ona wraca do Stanów Zjednoczonych i znów, jakby to powiedzieć, zabija się w pracy, to znaczy się pracuje pełną parą. Znów pisuje do tej gazety, znów walczy w tym ruchu antywojennym. Po drodze pierwsza wojna światowa się skończyła, wraca bardzo wielu żołnierzy okaleczonych, zostawionych samych sobie. To jest taki moment w Stanach Zjednoczonych, o którym mało kto wie, że nawet groził wybuch wojny domowej po pierwszej wojnie światowej, ponieważ ci żołnierze zostawieni, ci weterani poszli na Biały Dom i tam regularne wojsko z nimi walczyło na ulicach. To był taki moment, o którym mało się mówi u nas. W książkach historycznych w ogóle na ten temat nie ma. Ona to widzi, ona zdaje sobie sprawę, że te jej przekonania antywojenne były tak naprawdę prawidłowe, ponieważ konsekwencje tych wydarzeń teraz są absurdalne, tak? Dla niej to jest absurd, że żołnierz amerykański strzela do żołnierza amerykańskiego tylko dlatego, że ten jeden był na poprzedniej wojnie i teraz jest sam, nikt się nim nie zajmuje, a on stracił nogę, rękę, oko, psychikę, ma zniszczoną. I ona znów zaczyna w ten sposób działać. Przede wszystkim mówię na niwie tej społecznej w gazecie, ale także swoją pracą i swoimi tymi takimi spotkaniami aktywistycznymi jest przede wszystkim pacyfistką. Po drodze zakochuje się kolejny raz. I tym razem również zakochuje się w intelektualiście. Ten pan się nazywał Better Hammer, był takim intelektualistą lewicowym. I oni rzeczywiście kilka lat przeżyli w takim zakochaniu, w takim miłości, w stałym związku. No ale jak to zwykle bywa w stałych związkach, znów zaczyna się sytuacja z ciążą. Kolejny raz powtórka. Ona znów zachodzi w ciąże. On oczywiście, jak poprzednik, dochodzi do wniosku, że najlepiej to dziecko usunąć, najlepiej to dziecko zabić, ponieważ znów jest dla niego kulą u nogi. Ona mówi nie. To była jej pierwsza, chociaż pewnie dojrzewała do tej decyzji, pierwsza świadoma decyzja przeciwko ideologii, w której żyła. Przypomnę, że dla tamtej ideologii marksistowskiej, komunistycznej, aborcja była rzeczą normalną. To było podstawowe prawo kobiety. To jest takie samo jak prawo do godnej pracy, do godnej płacy, do równości między mężczyzną i kobietą, tak? Aborcja to jest sprawa kobiety. I ona wykorzystuje ten argument, to jest sprawa kobiety, więc ona to dziecko rodzi. Rodzi dziewczynkę, dziewczynka ta dostaje imię Tamar. I wtedy dochodzi do wniosku, że ona chce, żeby to dziecko było ochrzczone. Ona chce, żeby to dziecko, które trzyma w ręce, nie żyło w syfie, w którym żyła ona. Po porodzie pisze tekst o macierzyństwie. Jeszcze socjalistyczny tekst. Ostatni taki, można powiedzieć, socjalistyczny tekst, w którym w pięknych słowach zauważa, że doświadczenie porodu i doświadczenie trzymania dopiero co urodzonego dziecka w rękach jest doświadczeniem łączące wszystkie kobiety na całym świecie. Niezależnie, czy to są murzynki, czy to są białe bogaczki, czy to są socjalistki, komunistki, czy to są chrześcijanki, tak? I to jest coś najbardziej łączącego kobiety ze sobą. Ten tekst był przedrukowywany wszędzie. On został wydany nawet w Moskwie w tamtych czasach, tak? Czyli ten jej artykuł przetłumaczony czytały też kobiety mieszkające w Rosji. Ona dochodzi do wniosku, że to jest coś najwspanialszego, co w życiu ją spotkało, ten poród. I zaczyna szukać Boga. jej ukochany, z którym zresztą miała kontakty do końca życia. To nie jest to, że on się na nią obraził, albo ona się na niego obraziła. Jej ukochany nie jest w stanie tego zaakceptować. Dla niego wiara to jest opium dla ludu. Dlatego też odchodzi od niej. Oni dochodzą do takiej separacji. Tak? Tak jak mówię, całe życie później jeszcze utrzymują kontakty, mają wspólną córkę, ale on nie chce już z nią żyć. Dla niego ona zaczyna być wariatką. A ona się bije się ze swoimi myślami. Jak być chrześcijanką, jak szukać Boga, a jednocześnie być dalej tym, kim była, tak? Tą aktywistką. Przecież ona robiła to ze swoich przekonań. Ona walczyła o lepsze jutro. I zaczyna się zastanawiać, która religia, który odłam religii, bym tak powiedział, najbardziej pomaga ubogim. I tutaj plus dla Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, o której naprawdę wiemy niedużo. Wiemy tylko, że on nie był głównym nurtem chrześcijaństwa. Od początku nie był i do dzisiaj nie jest w Stanach Zjednoczonych. Ale ona dochodzi do wniosku, że tam, gdzie był Kościół katolicki, tam tym biednym pomagano najbardziej. Dlatego idzie do Kościoła. W 1927 roku chrzci się jako osoba dorosła. Jak wiem, że dzisiaj uważamy, że chrzest, niezależny od tego, czy w protestantyzmie, czy w prawosławiu, czy w katolicyzmie, ma to samo znaczenie. Ale wtedy tak nie było. Zresztą, umówmy się, prawosławni do dzisiaj tak nie twierdzą, tak? Mimo, że podpisują z nami te dekrety, że oni tak twierdzą, to właśnie niedawno mój znajomy przeszedł na prawosławie i kazali mu się ochrzcić drugi raz w wieku 40 lat, bo stwierdzili, że ten chrzest katolicki mógł być nieważny, dlatego też dla bezpieczeństwa niech się ochrzci. W tamtych czasach każda z tych religii, każda z tych odłam chrześcijaństwa uważała, że tylko ich chrzest jest prawdziwy, dlatego też ona chrzci się w kościele katolickim i chrzci Tamar w kościele katolickim. Zaczyna być katoliczką. Gdy znów bije się z tymi myślami, co robić, tak? Jak ona ze swojej strony ma być dalej tą socjalistką? Jak ona ma pomagać ludziom? Pierwsze wydarzenie, w której widzi interwencję Pana Boga. Spotyka człowieka. Gdy wraca z takiego jednego protestu w Nowym Jorku, dochodzi do wniosku, że nie ma pojęcia, co robić. W jej domu czeka na nią Peter Maurin. To był Francuz, który przybył do Stanów Zjednoczonych i on był właśnie katolikiem. I on stwierdził, że on ma pomysł, tylko nie wie, jak go realizować. Był takim mózgiem przedsięwzięcia, ale nie ma siły, nie ma pomysłu, jak to zrobić. I dochodzi do wniosku, że trzeba stworzyć katolicką gazetę, która by promowała katolickie wartości. A ponieważ ona jest dziennikarką, już wszyscy mówią w towarzystwie, że ona się nawróciła i ma trochę kuku na muniu, to on stwierdził, że tak, takie kuku na muniu, to mu jest potrzebne. I idzie do niej i mówi, słuchaj, zakładamy gazetę. A ona, widziałem z nią wywiad wczoraj, z lat 70. i ona mówi, no z jednej strony, no założyć własną gazetę, cudowna sprawa, każdy dziennikarz chce to zrobić, tak? Ale ona nie ma pieniędzy i mówi, słuchaj, ja bym założyła własną gazetę, ale wiesz, ja nie mam pieniędzy na to, ja nie wiem, jak to rozkręcić. A on mówi, w kościele katolickim trzeba robić, a pieniądze się znajdują. No to mówi, dobra, jak tak jest w kościele katolickim, a jestem w kościele katolickim, to robimy. I zaczynają wydawać gazetę Catholic Worker, tam był Socialist Worker, tak? A tu jest Catholic Worker, czyli pracownik katolicki. Ta nazwa Worker, to się w ogóle w gazetach wszystkich kojarzyła tylko z lewicą, a tu Catholic Worker. I oni zaczynają w tej gazecie po pierwsze promować ideę Leona XIII, Piusa XII, tak? Całą społeczną naukę Kościoła, ale też wyśmiewają ludzi małej wiary, chrześcijan, katolików, którzy są katolikami niedzielnymi, których nie interesuje to, co się dzieje w społeczeństwie, nie interesuje to, że, nie wiem, ktoś cierpi obok nich, tak? Takie teksty bardzo mocne. I ona tam pisze tym swoim piórem, jak mówię, miała talent, zaczyna promować wiarę katolicką wśród robotników. I ta gazeta sprzedaje się fenomenalnie. Mnóstwo ludzi to kupuje. Ale oprócz tego, w ramach tej idei Petera, nie tylko gazeta, domy pomocy społecznej. I pierwszym domem pomocy społecznej, który oni zakładają, jest Dom Dorothy. Oni tam zaczynają wydawać zupy. Ona mówiła w tym wywiadzie, który oglądałem, mówiła, kiedy twój brat przychodzi, jest głodny, dajesz mu jeść. Kiedy przychodzi 400 braci, dajesz im jeść. Nie pytasz, co on robił. Nie pytasz, czy pracował, czy nie pracował, czy jest leniem śmierdzącym, któremu się nie chce nic robić i jest wrzodem społecznym, czy jest człowiekiem, który ma 7 dzieci i zachrzania i tym dzieciom dał jedzenie i nie ma sam co zjeść. Nie pytasz. Katolik nie pyta, katolik daje jeść. Ona była świadoma tego, że wielu z tych ludzi było cierpiących, wiele z tych ludzi było odrzuconych, ale wielu z tych ludzi było leniami. I dla niej nie miało to znaczenia. Dla niej nie miało to znaczenia, bo ona dawała im jeść. I ten dom był pierwszym domem, ale tych domów zaczyna powstawać coraz więcej w Stanach Zjednoczonych. One funkcjonują do dzisiaj. Zresztą nie tylko w Stanach, ale głównie w Stanach. Funkcjonują do dzisiaj. Oni tam dawali zupę. Na drugiej ich nie było stać. Zupę. I ci ludzie przychodzili, jedli zupę. Każdy człowiek. Ona była znana z tego, że zaczyna funkcjonować wśród tych ludzi jak wśród braci, że kiedyś tam oddała hołd, można powiedzieć, jednej takiej bezzębnej prostytutce z wrzodami. Ona ją usadziła. Kiedyś przyszedł jakiś facet i stwierdził, że to jest dobry pomysł i on na to da pieniądze i dał jej pierścionek z brylantem. Ona ten pierścionek z brylantem oddała jakiejś biednej kobiecie. I jeden z tych pracowników, który tam zaczął się zatrudniać, mówi, co ty robisz? Sprzedajmy to. Będzie na jedzenie przez pół roku. A ona na to patrzy na niego i mówi, słuchaj, ty myślisz, że diamenty to są tylko stworzone dla ludzi bogatych? Niech ma, niech się cieszy. Niech się cieszy przez chwilę. Ona się nigdy nie cieszyła. Nigdy. Odkąd została zgwałcona w wieku 16 lat i musiała się sprzedawać na ulicy, nigdy się nie cieszyła. Nigdy jej nikt nic nie dał. To niech ma. Pierścionek z brylantem. Co mi obchodzi pierścionek z brylantem? Jakie to ma znaczenie? Pieniądz, jakie ma znaczenie? Żeby znaleźć siłę, po pierwsze, codziennie. Eucharystia. Codziennie. Pismo Święte, codziennie Święta Teresa, codziennie pokuta, codziennie różaniec. O różańcu mówiła, jeżeli kochasz, to jesteś nachalny, mówisz tej osobie kocham, kocham i przychodzisz z kwiatami i jej marudzisz. Ona jest nachalna, bo ona kocha Chrystusa. Nachalna. No to będzie mówiła ten różaniec przez Maryję, nachalna. Po tym doświadczeniu rozstania ze swoją miłością, tą ziemską, dochodzi do wniosku, że koniec facetów. I staje się na nowo czysta, i na nowo nigdy już nie wchodzi w żaden związek z mężczyzną. Wychowuje swoją córkę. Wychowuje i uczy ją jednego podstawowego prawa. Życie jest święte. I to jest, proszę Państwa, szok, ponieważ ona uczy ją przede wszystkim, oprócz tego pacyfizmu, o którym zaraz jeszcze będę mówił, oprócz pomocy, że życie jest święte, że najgorszą zbrodnią, jaka kiedykolwiek powstała w umyśle człowieka, to jest aborcja, której ona doświadczyła, która zabija człowieka od wewnątrz. I ona jej mówi, nie możesz. Doczekała 7 wnuków, a tak naprawdę jej córka urodziła ostatecznie 11 dzieci. Więc przyjęła, można powiedzieć, sukces wychowawczy matki. Przyjęła naukę matki jako swoją. Państwa, ona cały czas jest przeciwna wojnie. Gdy wybucha wojna domowa w Hiszpanii przed II wojną światową, pisze teksty bardzo ostre o tym, że chrześcijanie nie mają prawa walczyć. I wtedy sprzedaż gazety spada bardzo mocno. Ostatecznie wzywają na dywanik biskup Nowego Jorku. Ten sam biskup, którego wielokrotnie szczypała tekstami w swojej gazecie, mówiąc, że żyje w zbyt dużym przepychu i tak dalej. Bo ona cały czas gdzieś ma taką świadomość, że hierarcha powinna służyć, a nie powinna mieć pieniądze. I on z nią rozmawia i tłumaczy jej, że nie może w ten sposób myśleć. Że nie może oskarżać tak, jak to robi. I tu kolejny punkt jej świętości. Wiedzą Państwo, że posłuszeństwo hierarchii to jest jeden z takich, można powiedzieć, głównych testów świętości. Mamy przecież choćby świętego ojca Pio, któremu lokalny biskup zakazał spowiadać, tak, mówić kazania. Zupełnie bez sensu. I on to robi, tak? On to robi, przestaje, tak? W posłuszeństwie. Ale dalej, jakby to powiedzieć, święty ojciec Pio wiedział, że nic złego nie robił, tylko jest posłuszny. Natomiast ona się nawraca, zmienia swój sposób myślenia. Gdy rozmawia z tym biskupem, dochodzi do wniosku, że ten biskup ma rację. Nie ma rację, że chrześcijanin może uczestniczyć w wojnie, ale ma rację, że ona nie ma prawa oceniać sumień innych ludzi. W jej sumieniu wziąć za broń i strzelić jest skandalem chrześcijaństwa. Lepiej dać się zabić, tak? To jest jej sumienie. Ale ona myśli, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, modli się, chodzi do kościoła i nie musi być letni, może być gorący i w jego sumieniu powstaje myśl, że ja muszę wziąć za broń, bo tam komuniści zarzynają ludzi niewinnych i ja muszę tych ludzi niewinnych bronić, no to jeżeli ktoś w sumieniu ma taką intencję od Boga, to kim ona jest, że to ocenia? I dochodzi do wniosku, koniec oceniania. I przestaje to robić. Dalej pisze o tym, że według niej każda wojna jest zbrodnią. Według niej nie ma wojny sprawiedliwej. Bardzo podobny tutaj często mówił Jan Paweł II. Według niej nie można zabijać. Ale jeżeli ktoś uważa inaczej, uważa, że ma obowiązek bronić niewinnych, bo to było jedyne, że tak powiem, nawias, który przyjmowała. Oczywiście absolutnie odrzucała to, że w ramach interesu na przykład prowadzimy wojnę. No to tutaj chrześcijanin do dzisiaj żaden nie może popierać takiej idei. Ale w ramach bronienia niewinnych ktoś musi iść na wojnę, to ona się zgadza, no bo kim ona jest, żeby oceniać sumienia innych. To jest niesamowite. To jest chrześcijaństwo pełną parą. To jest, proszę Państwa, tekst Ewangelii. Nie sądźcie, bo będziecie sądzeni. Ona w tym momencie dochodzi, ja sądziłam. Przestaje to robić i przestaje to robić. Uczciwie przestaje, ale dalej jest antywojenna. Kiedy dochodzi do tego, że trzeba płacić podatek dochodowy, w Stanach Zjednoczonych jak jest wojna, to zawsze ją finansują z podatku dochodowego. To przestaje płacić ten podatek. Ląduje w więzieniach w czasie II wojny światowej, w czasie wojny w Wietnamie, w czasie wojny w Korei i tak dalej. Ląduje w więzieniach. Przez wielu ludzi uważana jest za pacyfistką, za anarchistkę, nie płaci podatków, idzie do więzienia. No i na przykład, kiedy jest spotkanie anarchistów, ona zostaje zaproszona jako bohaterka. Staje tam i mówi, o Jezusie Chrystusie. Jeśli wszyscy anarchiści jak na nią popatrzyli, to mówię, Boże, co to za baba? My tu przyszliśmy mówić, że rząd jest do niczego, że trzeba obalać, niszczyć, a ona mówi, że jest jeden stwórca świata, który ich kocha, Jezus Chrystus. Niech otworzą swoje serca. Tysiące ludzi to słyszało. Wykorzystywała każdy moment, żeby głosić Ewangelię. Każdy moment, żeby mówić o chrześcijaństwie. Tak ukochała Boga. Kiedy Sobór Watykański II został zwołany, zaczyna pościć. Zbiera kobiety wokół siebie z tej organizacji, bo to się robi organizacja Catholic Worker, tam dużo ludzi pracuje, do dzisiaj zresztą pomagają tym ubogim i zaczynają pościć, aby Kościół potępił wojnę. Całkowicie. Kościół tego nie robi. Jakby Państwo wiedzieli, Sobór Watykański II dalej jest, że tak powiem, podtrzymana ta ideologia wojny jakoś tam sprawiedliwej, tak? Jak nas atakują, mamy prawo się bronić. Ale Kościół potępił w Soborze Watykańskim II całkowite działania nuklearne, tak? Absolutnie nigdy, nawet w wojnie sprawiedliwej, nie można według Kościoła katolickiego użyć broni nuklearnej. I ona jest szczęśliwa za to i dziękuję Panu za to, że chociaż tyle osiągnęła tym swoim postem, ponieważ ona jest Amerykanką. Amerykanie nie znają fałszywej pokory. Oni od dziecka się uczą, że musisz być przebojowy, że musisz się sprzedać, że musisz wszystkim mówić, jak jesteś genialny, super. I ona się wychowała w tym. Ona absolutnie nie zna fałszywej pokory. Więc jak puściła 4 lata i oni to zrobili, co chciała, to mówiła, no osiągnęłam sukces, tak? Ale to było uczciwe, to nie była pycha. To nie była pycha, to było uczciwe podejście. Słuchajcie, to tak, pościliśmy 4 lata, pościliśmy. W tej intencji. Pan Bóg nas wysłuchał, alleluja. Chwała Bogu, może gdybyśmy nie pościli, nie byłoby tego punktu. W ten sposób ona myślała o życiu. Więc nie było tak, że udawała, że to, co robi, jest bez znaczenia. No nie, wręcz przeciwnie, uważała, że to ma bardzo duże znaczenie. Że to trzeba robić. I dlatego wielokrotnie atakowała swoich współpracowników. Mówi, słuchaj, ale ty pracujesz, ale ty nie chodzisz do kościoła. Co to jest? Msza raz w tygodniu? Gdzie ty znajdziesz siłę? Jak przyjdą ubodzy, jak przyjdą ludzie z dziećmi, jak przyjdą ludzie chorzy, to uciekniesz. Albo jak przyjdzie jakiś wariat psychiczny, który cię będzie chciał pobić kijem za to, że dostał zimną zupę za darmo. To co ty mu zrobisz? Oddasz? Módl się. Im bliżej śmierci, tym ma bardziej gorliwa, bardziej radykalna w swoich przekonaniach i bardziej antyaborcyjna. Za każdym razem mówiła, że aborcja jest najgorszym złem, jakie kiedykolwiek popełniła. Najgorszą zbrodnią, jaką kiedykolwiek zrobiła. Mimo, że w łasce chrztu zostają wybaczone wszystkie grzechy, tak? I dlatego zaprzyjaźniła się z Matką Teresą z Kalkuty, od której dostała różaniec, z którym mówiła codziennie. Matką Teresą z Kalkuty złapała ten kontakt na poziomie socjalnym, oczywiście. Matka Teresa z Kalkuty też pomagała biednym i tak dalej. Ale one przede wszystkim rozumiały się, jeżeli chodzi o antyaborcyjność. Te słowa Matki Teresy z Kalkuty, którą zresztą Jan Paweł II przypomniał w Kaliszu. Jeśli pozwolimy kobiecie, jeśli przekonamy ją, tam było chyba powiedziane, żeby zabiła dziecko w sobie, to kto nas powstrzyma, żebyśmy się nie pozabijali nawzajem? To jest przesłanie Matki Teresy z Kalkuty. I Dorothy Day absolutnie się pod tym podpisywała. Zawsze mówiła, że to jest największa zbrodnia. Zawsze mówiła, że to jest zrzucanie odpowiedzialności, że każde dziecko jest darem. Nawet to chore. I dlatego uważam, że to jest dobra święta. To jest kobieta, która oby została tą błogosławioną, ponieważ ja się z nią w wielu rzeczach nie zgadzam. Ja najczęściej jak mówię te audycje, to mówię o ludziach, z którymi się zgadzam. Ja jestem absolutnie daleki od pacyfizmu. Uważam, że jak przychodzą, żeby nas pozabijać, to każdy, nawet katolik, święty Tomasz z Akwinu mi to bardzo ładnie wyłożył, ma prawo wziąć broń i ma prawo się bronić. Dorothy Day uważała, że nie ma prawa. Ona by tego nie zrobiła. Ja bym tak zrobił. Nie zgadzam się z nią w tej kwestii. Ale co z tego, że się w tym nie zgadzam? Nie mam prawa sądzić jej sumienia. Tak jak ona nie miała prawa sądzić mojego sumienia i do tego doszła za swojego życia. Natomiast wiem, że w kwestii fundamentalnej, to jest w kwestii życia, podpisuję się pod nią 4 rękami. Dziś mamy taki moment w historii tego kraju. Ostatnio usłyszałem, to nie jest moja myśl, ostatnio usłyszałem taką myśl od mądrzejszego człowieka w kościele. Między chrześcijaninem a niechrześcijaninem jest 12 tygodni. To jest to, co nas dzieli. 12 tygodni. Te wszystkie marsze, które były w tej chwili w Polsce, te wszystkie wydarzenia, które były w tej chwili w Polsce, oczywiście nakręcane tak, większość tych kobiet nie czytała nawet tego projektu ustawy antyaborcyjnej, nigdy jej nie miał w ręce. Czytałem wtedy wywiad z jakąś panią, aktorką, która tam wspierała ten feministyczny marsz i ona stwierdziła 3 dni po tym marszu, że ona w końcu wzięła i przeczytała tę ustawę i ona odwołuje swoje poparcie dla marszu, ale to już było trochę za późno. To jest temat bardzo trudny i mam nadzieję, że z łaską pańską będziemy wiedzieć, co robić. Nie chcę tu nikomu nic mówić. Mój pogląd jest jasny. Znam historię wielu ludzi, którzy przypłacili życiem ten wybór. Dziecko, matka. Wybrali dziecko. Mamy z jedną świętą. Warto się do świętego Józefa się do niej pomodlić. Ale też takie kobiety, które są nieznane, a jednak były. Znam ludzi, którzy przyjęli dzieci najbardziej chore i dziękują za to Bogu. Jeszcze nie stawałem przed takim dylematem, ale chciałbym tylko powiedzieć, że warto się modlić w tych sprawach. A Dorothy Day będzie taką świętą na te czasy. Świętą, która nie jest jednoznaczna, tak jak ten świat nie jest jednoznaczny, ale która doświadczyła najgorszego cierpienia duchowego, gdy uświadomiła sobie, co zrobiła. Chciała to cierpienie zagłuszyć, a tak wielu twierdzi, że to nie jest żadne cierpienie i nie trzeba go zagłuszać. Po czym doświadczyła wolności. I ta wolność sprawiła, że już niczego w życiu nie potrzebowała. Nie potrzebowała tego mężczyzny, przy którym chciała być. Choć wielokrotnie mówiła, że brakuje jej takiego męskiego oparcia w tej pracy, którą robi. Nie potrzebowała przyjaciół dawnych, znalazła sobie nowych. Nie potrzebowała poparcia świata. Miała Chrystusa. Miała córkę, która ją urodziła, tak jak mówi, 11 wnuków. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że zostaną jakieś przemyślenia. Zapraszam wszystkich do kontaktu z naszym radiem. Zapraszam wszystkich do podsyłania nam tematów. Jeśli Państwa coś interesuje, jeżeli Państwo macie jakiś może problem, nie rozumiem, dlaczego tak i tak się stało, tak? Co to się tam stało w tej historii? Dlaczego Kościół tak i tak postąpił? Albo cokolwiek innego. Dzwońcie, piszcie. Telefon jest oczywiście dla Państwa. Z mojej strony to wszystko. Szczęść Boże.